Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Co dobrego w czasie ferii, panie przewodniczący?
No w sumie nie ma ferii, praca.
Nie ma ferii.
To praca
Radni
zawodowa.
Nie mają.
Nie, praca zawodowa i poza tym praca nad uchwałą antysmogową cały czas trwa. To należy zaznaczyć. Myślę, że w miesiącu lutym, już teraz na tej sesji, uda się ten projekt uzgodnić, skonsultować, bo jednak on wymagał szerokiej analiz, szczególnie w Urzędzie Miasta, z wydziałami, departamentami. Ostatnio byliśmy również z radnym Rosikiem na sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto, bo to dotyczy całej Zielonej Góry i to musieliśmy również uzgodnić z dzielnicą. To więc tam przeszło to bez... Były pytania oczywiście bardzo merytoryczne i to żeśmy
bardzo dobrze, że były. No. Gorzej tak, było, gdybyście się spotkali. Po
były
prostu...
pytania, wczoraj było spotkanie z prezydentem Kaliszukiem, również żeśmy ten projekt dalej uzupełniali. Rada Dzielnicy go przyjęła, to więc myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby już w miesiącu lutym...
A myśli pan, że uchwałą uda się rozwiązać problemy z kwestią smogu, tak? Bo no, uchwała uchwałą, tak? Natomiast potem wszystko zależy od tego, jak ona będzie realizowana i to jest tak naprawdę najważniejsze.
Tu się dzieje dwie rzeczy, bo jeszcze jako rząd Platformy Obywatelskiej PSL został wprowadzony program ochrony powietrza w skali kraju i szereg narzędzi wykonawczych oraz pokazane źródła finansowania. Rząd PiS-u to odłożył i energię odnawialną oparł wszystko na kopalinach, czyli na węglu. Te rzeczy to teraz leżą. W tym roku mamy zapisane w budżecie państwa 180 milionów na program antysmogowy, gdzie na same strzelnice 2 miliardy ponad. Nie? No to jest absurd, nie? W ogóle zostało to odsunięte, ale my jako samorząd musimy kontynuować
ja
te działania.
Ja bym nie patrzył na państwo w tej chwili, bo podejrzewam, musimy. Że... Nie, no, oczywiście, no, powinniśmy patrzeć. Natomiast myślę, że jeśli ktoś w Warszawie usiądzie i spojrzy na mapę, na której przedstawiane są alerty dotyczące smogu, to Zielona Góra będzie jednym z tych miast, które w ostatniej kolejności, mówiąc kolokwialnie, załapie się na cokolwiek. Najpierw pieniądze szerokim strumieniem, jeśli będą skierowywane, to pewnie będą skierowane gdzieś na Małopolskę na początek, na Śląsk być może.
Tylko musimy o tym pamiętać, że Polsce grozi 4 miliardy kar za niewprowadzenie rozwiązań dotyczących ochrony powietrza. To jest 40 tysięcy ludzi w Polsce choruje co roku na choroby związane
wszystko
z układem.
Wszystko w porządku, tylko wie pan, jak wprowadzamy, to możemy to wprowadzić równie dobrze tylko w Olsztynie. I potem na papierze wygląda, że wprowadziliśmy.
Te normy, tak? Które są stosowane w Polsce, one są troszeczkę inne od norm europejskich. Normy europejskie są dużo ostrzejsze i poprzez te ustawy, narzędzia wykonawcze z rangi państwowej, możemy urealnić to, co jest w Unii Europejskiej.
To a sytuacja Unię. A co będzie, w Zielonej Górze znajdzie się w tej uchwale?
Co wziąć, że dopłaty do źródeł indywidualnych, czyli do wymiany pieca, to jest bardzo ważne. Każdy mieszkaniec będzie mógł złożyć wniosek, będzie powołana komisja w Urzędzie Miasta.
I to jest pierwszy krok do tego,
oczywiście
żeby,
tam do,
żeby już
propozycja
zmienić.
Do 8 tysięcy złotych, to jest 80% kosztów kwalifikowalnych wymiany. Dodatkowo wymiana do budowy kotłowni, do wspólnot mieszkaniowych, to jest bardzo dobre. Wymiana na ekologiczne źródła ciepła OZE, tak, czyli pompy ciepła, fotowoltanika, to również przewidujemy, z tego co pamiętam, około 10 tysięcy złotych dopłat. To więc cały system narzędzi wykonawczych jest zrobiony. Uchwała...
Pieniądze też, w budżecie też zarezerwowane.
Tak, w budżecie jako Platforma wnioskowaliśmy, żeby 500 tysięcy było. To jest na początek. Już dzisiaj, oczywiście. Wczoraj z panią Podgajną już rozmawiali, to więc już dzisiaj spływają wnioski, zainteresowanie mieszkańców jest naprawdę duże. To więc ta świadomość dbania o powietrze i ekologii jest bardzo wymowna. I też na tym skorzystają, tak jak podkreślam, i lokale komunalne, bo to też będą mogły one wnioskować jako miasto z tego programu oraz przedsiębiorcy. Będą mogli wnioskować oraz osoby prywatne, to więc cała uchwała jest bardzo rozbudowana i musi odpowiedzieć na wiele zapotrzebowań i wiele rozwiązań, bo ze swojej strony elektrociepłownia też oczywiście podłącza budynki, ale te dofinansowania w skali kraju są już toczone w kilku województwach, to więc my, ja bym powiedział, jesteśmy liderem w tym rozwiązaniach antysmogowych. A z drugiej strony pani marszałek pracuje nad uchwałą antysmogową dla województwa lubuskiego, która zdiagnozuje cały problem powietrza dla województwa lubuskiego oraz problematykę finansową, czyli na podstawie tego będziemy, no ja bym powiedział, żądali od rządzących zabezpieczenia finansowego, bo samo miasto tego nie udźwignie, to zawsze podkreślam, tu musi pomóc państwo.
I miasto może wykonywać kroki.
Oczywiście, i wykonujemy
teraz.
Tu jako klub Platformy, to był nasz program i to chcemy zrealizować. Współpracujemy z Radą Miasta, z prezydentem, z wydziałami retorycznymi, z Radą Dzielnicy, to więc myślę, że to idzie w dobrym kierunku, ale nie możemy zwalniać do podzielności państwo, bo to jest główny motor napędowy walki o czyste powietrze.
Wielu zielonogórzan mocno zainteresowało się tą problematyką nie tylko dlatego, że mówi się o tym w Polsce, ale też po tym, jak stanęła tablica, która informuje
tak jest,
o jakości powietrza w naszym mieście. Tylko, że bardzo często, kiedy czytam różnego rodzaju dyskusje gdzieś w internecie na ten temat, wielu mieszkańców identyfikuje tą tablicę z konkretnym miejscem. Czyli mówią tak, jeśli ona stoi tu, to ona tu mierzy poziom zanieczyszczenia. I ludzie wskazują konkretne ulice, a gdyby stała w jakiejś innej części miasta, to to stężenie byłoby wyższe. Oczywiście, że to nie jest tak, że to jest mierzone przy tej tablicy, tak? Bo ten sygnał do tej tablicy po prostu dociera tak. zupełnie innego miejsca, ale no, świadomość pod tym względem jest nie
są punkty w mieście, stacje pomiaru, te właśnie sterzy pływów PM10, PM2,5. Fajnie, że ta edukacja już jest, że mieszkańcy na to obserwują, to te pływy zawieszone, ale jako platforma, myśmy za to na konferencji wnioskowali, żeby rozbudować monitoring w mieście, stworzyć aplikację internetową. Teraz miasto pozyskuje pieniądze europejskie na całą infrastrukturę, jeśli chodzi o e-urząd, tak, o strony internetowe, aplikacje.
No się to wszystko mocno zmienić, plus aplikacje
jest
mobilne.
Jest podpisana umowa i o to wnioskowaliśmy, aby żeby były tak zwane takie czujniki pomiarowe w mieście rozstawione w różnych strefach, od strefy śródmieścia, po strefy mocno skomunikowane, tak,
po sprytne ławki, bo te sprytne ławki, które stanęły w którymś momencie w Zielonej Górze, u nas one były w tak zwanej wersji bardzo okrojonej, bo one przede wszystkim miały dawać możliwość korzystania z darmowego internetu, ale są też firmy, które specjalizują się w budowie takich samych urządzeń, ale nieco bardziej rozbudowanych i między innymi taka sprytna ławka, która stoi w jakiejś części miasta, też może wskazywać, tak, bo to poziom zanieczyszczeń w danym momencie.
Chyba Olsztyn wprowadził tego rodzaju takie detektory właśnie do pomiaru właśnie pyłów PM10, PM2,5 oraz wilgotności powietrza. To jest wprowadzane do aplikacji internetowej. Każdy może ściągnąć na komórkę i zobaczyć, gdzie, w jakim rejonie miasta, miasto przecież jest duże, jakie jest zanieczyszczenie. To też się wiąże z uprawianiem sportu, z pewną jakąś tam codziennością i funkcjonowaniem. To więc o to wnioskowaliśmy. Wnioskowaliśmy również o to i zwracamy uwagę miastu, aby na przykład zakupić drona do pomiaru.
No właśnie miałem zapytać o tych drona, bo ten dron pojawił się już bardzo dawno temu. Pomysł, myślę, że to było, ale godne naśladowania. Coś, co ktoś zauważył gdzie indziej w Polsce. Między innymi na Śląsku pojawiły się takie drony, które monitorują to, co się dzieje. One nie tylko monitorują poziom zanieczyszczeń, bo jak się okazuje, gdzieś niedawno czytałem artykuł, że za pomocą tegoż drona również można zlokalizować tych, którzy no, nie stosują się do zaleceń i na przykład palą w piecach byle czym, po prostu.
To jest świetne narzędzie do monitoringu i do prewencji, bo to jest teraz, i pewien instytut na Śląsku to testuje, tak? I to chyba w Katowicach, w Gliwicach już to Straż Miejska może stosować. Bezpośredni pomiar stężenia tych pyłów nad paleniskiem, czyli nad kominem. Świetny jest monitoring i wiemy, co mieszkańcy używają, jakimi elementami palą i to też jest forma edukacji, bo to nie mówię karaniem, ale wpierw edukacja. Czy więc to jest bardzo ważne.
Fajnie, czyli pan, jak pan mieszka na jakimś osiedlu, załóżmy domków jednorodzinnych i ma pan sąsiada tuż obok,
no to wychodzi są pan do swojego, zgłaszane.
Ale wychodzi pan do swojego ogrodu i czuje pan, tak? Poza tym zdaje pan sobie z tego sprawę, że on raczej nie ma najnowocześniejszego i ekologicznego pieca u siebie w domu i że pali byle czym, no bo to po prostu czuć, tak? Wystarczy teraz w taką pogodę przejechać się po różnych ulicach, na przykład Jędrzychowa. Tak?
I to są świetne narzędzia, bo widzimy, są tak zwane ekopatrole. Fajnie, że w Jędrzychowie powstały właśnie takie ekopatrole, żeby przekształcić tą straż miejską. Dodatkowo na przykład w Warszawie są kupione busy do pomiaru i do inwentaryzacji przestrzeni, jeśli chodzi o PM10, PM2,5. Tam jest szereg narzędzi i ręczne pomiary i pewne...
Tylko wszystko się rozbija
pewne
o dokumentację, tak. Najpierw przepisy wykonawcze, a potem o pieniądze.
Tak, i to jest fajnie rozbudowane na przykład w Warszawie, że są te ekobusy i cały sprzęt pomiarowy, cała wiedza, która jest tym oraz, bym powiedział, wykształcona merytoryczna obsługa Straż Miejska jako ekopatrole. To więc to jest fajne i myślę, że to powinniśmy w Zielonej Górze wprowadzić, bo to było zaznaczenie naszej konferencji działań i programu na ten 2018 rok. I myślę, że te antysmoki, walka z tym jest oby głównym celem i na tym się tu bardzo mocno koncentrujemy.
Ma pan wrażenie, że to jest temat, który pojawia się tylko o takiej, a nie innej porze roku? No kiedy jest lato, jest pięknie, jest zielono, ptaszki ćwierkają, to jakoś nikt nie zastanawia się, no i ludzie nie palą w piecach, to nikt nie zastanawia się specjalnie nad tym, a to jest temat, który od dobrych kilku lat jak bumerang powraca po prostu w sezonie grzewczym.
I będzie powracał cały czas, no latem wiadomo, że mamy mniejsze stopień,
no oczywiście, no to jest jasne.
Tych uciążliwości, ale też ta edukacja, świadomość mieszkańców na pewno jest dużo większa, a czekamy na to rozporządzenie ministerstwa, jeśli chodzi o stosowanie jakości, dobrej jakości paliw, czyli węgla, który nie jest zasiarczony, który nie ma tych składników trujących. I to czekamy, czekamy, nie możemy się doczekać. Niby w tym roku ma wejść to rozporządzenie, ale jak ono wejdzie, to trzeba będzie sobie paliwa lepszej jakości. I znowu państwo musi opracować system dopłat i partycypacji dla mieszkańców. To musi być pewien czas, okres dostosowania tych palenisk, właśnie wymiany pieców.
I tego się nie zmieni z dnia na dzień.
Oczywiście, ale cały czas czekamy. No jest 2018 rok, to było zapowiadane i tego nie ma. I moim zdaniem tutaj są interpelacje w Sejmie, bo sprawdzałem, są zapytania, ale cały czas te ustawy nie wchodzą, to jest duży błąd. Nie?
A ludzie się tym interesują i w ogóle mam wrażenie, że te wszystkie tematy ekologiczne, okołoekologiczne, no są przez większość osób coraz głośniej podnoszone. Kiedyś skupialiśmy się na zupełnie innych rzeczach, to też świadczy o tym, że nieco zmienił się sposób życia nas wszystkich w konkretnych miastach. W
Polsce, mamy dostęp do informacji, mamy dostęp do internetu, dlatego myślę, że ta aplikacja pozwoliłaby naprawdę na jeszcze większą edukację. Też no, trzeba pewną akcję też rozbudować cały czas marketingową, czyli szkoły, tak, czyli stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, jest wiele ich tutaj w Zielonej Górze, to więc myślę, że ta współpraca
wiele osób
być...
podkreślało, że takie zajęcia prowadzone od najmłodszych lat w szkołach, tak, one mogą przynieść naprawdę wymierny efekt, bo te dzieciaki, ucząc się o tym, że jest to trujące, będą po prostu najzwyczajniej na świecie zwracały uwagę rodzicom, że coś jest nie tak, załóżmy u nich w domu z paleniem w piecu, no a najczęściej jest tak, że nic tak na rodzica nie działa, jak element związany z zawstydzeniem się, bo dziecko zwróciło uwagę, zwłaszcza
tak,
małe.
Tak, to jest klucz i to był jeden z punktów, bo jak jeszcze wrócę do tej konferencji, to chciałem zaznaczyć, że tak podsumowując, rok 2017 to jako chyba jedyny klub w Radzie Miasta spożyliśmy projekty uchwał, czyli prawo miejscowe. To podsumowaliśmy dla dziennikarzy, dla mieszkańców, czyli budżet obywatelski, uchwała krajobrazowa, współpraca przy programie parkingowym, teraz praca nad uchwałą antysmogową. To więc jako Platforma działamy w szerokim kontekście, odpowiadamy na to, by zapoznać mieszkańców. Teraz jest rewitalizacja przyszłościowi, mocno się w to angażujemy, zgłosiliśmy tutaj radnego Rosika do Komitetu Rewitalizacji, to więc to było podsumowanie, też wskazaliśmy, bym powiedział, kolejne punkty, żeby się miasto nad nimi zastanowiło i zrealizowało to, tak jak mówiłem, studium komunikacyjne, to już do końca z panem podkreślałem. I wskazaliśmy pewne rozwiązania komunikacyjne, które poprawią funkcjonowanie miasta, czyli na przykład rozbudowa drogi wrocławskiej o ten dodatkowy pas wjazdowy do Zielonej Góry, bo tak naprawdę po połączeniu nie zrobiliśmy tego modelu ruchu. Bo ja tu się przysłuchiwałem paru audycjom, byli tu radni i myślę, że każdy trochę tak
każdy
obchodzi
ma nieco
ten
inne
temat.
No właśnie, do tego wszystkiego.
Tylko zawsze polityka nie jest nauką ścisłą, tak już ktoś kiedyś powiedział, to jest właśnie błąd, nie? Bo żeby zaprojektować miasto tej wielkości, no to musimy się opierać na aktualnych danych. Świetnie są inwestycje europejskie.
Czyli co mamy... więcej, trzeba to dostosowywać do materii zastanej, tak? Bo przecież weźmy chociażby pod uwagę to, jak niewiele ulic nowych z prawdziwego zdarzenia na przestrzeni lat powstało w Zielonej Górze. Po prostu miasto ktoś kiedyś zaprojektował w taki, a nie inny sposób. I nie jest to prostą sprawą dobudowywać jakiejś rzeczy. Zresztą raz, że może się to wiązać z wyburzaniem, to już jest problem, tak? Żeby pozbawiać kogoś dachu nad głową. Dwa, że też często nie ma miejsca. Trzy, element ekologiczne, jeśli ktoś chce zbudować nową drogę, wiąże się to z wycięciem jakichś drzew, momentalnie robi się
problem. Tak, bo nie oszukujmy się, kręgosłup komunikacyjny miasta są opracowany wiele lat temu przez urbanistów, przez drogowców, czy droga przez park,
i on
tak,
wtedy był
czy
wydolny,
aglomeracyjna,
tak.
To wszystko są rozwiązania, które kiedyś były dyskutowane, wprojektowane, są teraz realizowane. Dzisiaj budując centrum przesiadkowe, tak, czyli przebudowa ulicy Dworcowej, budując aglomeracyjną, projektując ulicę Południową, zupełnie inny model ruchu musimy prowadzić do miasta. Ja to mówię komunikacji ogólnodostępnej, czyli komunikacji autobusowej, czyli
którą
autobusy,
za moment już będziemy
autobusy
mieli naprawdę
elektryczne.
Wyjątkową.
I tak. Tego się boję, bo rozstawienie tych przystanków, poprawienie komunikacji w dzielnicach, tak, plany miejscowe, czyli dostęp autobusów do nowych osiedli, które jest moim zdaniem się utrudnione i to nie jest zaktualizowane, to należy poprawić. Te aktualne wskaźniki miasta, czyli projektowany rozwój osiedli, przecież będzie miasto się w którymś kierunku rozwijało. Projektowane strefy musimy przecież skomunikować, przemysłowe, czy już teraz
dołóżmy do tego wszystkiego jeszcze ścieżki rowerowe,
ścieżki
też powstaje coraz więcej i tak. Za moment będziemy mieli też wypożyczanie rowerów.
Wstawialiśmy też na transport szynowy, czyli skomunikowanie osiedla Leśnego, Zacisza, PKP, Uniwersytetu, nowej strefy przy Pomorskim, strefy w Kisielinie.
Coraz głośniej mówi się o kolejnej stacji,
tak,
która mogłaby powstać.
To na tośmy zwracali uwagę, uwagę, bo naprawdę nie możemy, okej, budujmy za pieniądze europejskie drogi i centra przesiadkowe, ale te dokumenty mamy po 20-30 lat komunikacyjne. My naprawdę musimy podejść do tego profesjonalnie i to jako klub Rady Platformy zwracamy i chcemy, aby miasto pracowało to. To jest koszt 200 tysięcy.
A wyobraża pan sobie, że da się przekonać ludzi, żeby wysiadając z autobusu przy nowym centrum przesiadkowym wchodzili na peron i jechali pociągiem na Zacisze, a nie...
To znaczy nie,
a nie autobusem.
Dostosowanie komunikacji...
Dla niektórych to jest fanaberia po prostu, tak? Jak? Na Zacisze? Pociągiem?
To, nie, bo tu też chodzi o to, aby na przykład wybudować prawoskręty, tak? Bo to jest udrożenie tych dróg wewnętrznych osiedlowych. Ja tu wskazaliśmy węgiersko, wskazywaliśmy na przykład od Chrenowa prawoskręt.
Tak.
Jest bardzo wiele. Chcieliśmy też, aby miasto stworzyło pewną aplikację, też w samorządach taka aplikacja drogowa, miejsca na kolizyjne i trudne. Mieszkańcy wtedy mogą to zgłaszać przez stronę internetową. To jest przekazywane do Wydziału Merytorycznego w mieście dróg i to jest analizowane i inwestycje są prognozowane, aby udrożnić tą komunikację. Rondo przy Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Miasta, prawoskręt w ulicy Podgórną. Tam nie ma dodatkowego pasa, nie ma prawoskrętu. To jest wąskie gardło, ogromny błąd.
I zamykając ten temat, teraz powinien się odezwać redaktor Ewiński i powiedzieć i droga koło mnie, koło domu, na którą czekam od lat,
dlatego
dzisiaj lobbowo usłyszałem.
Dlatego ta aplikacja, bym powiedział, te miejsca kolizyjne i trudne powinna być sporządzona. Mieszkańcy powinni zgłaszać. Często są propozycje faktycznie mocno wyprzedzające swoją epokę, a często są typowo praktyczne. Będziemy chcieli budować jako platforma, wnioskowaliśmy o parking wielopoziomowy przy palmiarni, tak? Jeżeli tam wypuścimy samochody, on ma być docelowo projektowane 500 aut. Mamy ulicę Podgórną, nie mamy tego prawoskrętu przy Urzędzie Marszałkowskim. Naprawdę, my musimy te generatory ruchu, te nowe rozwiązania komunikacyjne dostosować do całego dużego miasta i dzisiaj tego nie mamy. I to jest kłopot.
A myśli pan, że to w tej kadencji jest w ogóle realne?
To musi być realne. Teraz jest doskonały moment,
żeby rozpocząć
oczywiście
tak na dobre tą rozmowę.
Ruszyły te inwestycje, tak? Czy aglomeracyjna pierwszy etap, już powinniśmy projektować, dyskutować na kolejnym etapie, być już.
Tylko wie pan, mnie zastanawia inna rzecz, bo być może zmieni nam się po wyborach kompletnie rzeczywistość ratuszowa, nazwijmy to. Być może pojawią się tam inne osoby, no takie jest prawo każdych wyborów. I opracowywanie teraz, na finiszu kadencji, konkretnego dokumentu, wie pan, że może spowodować to, że przyjdą nowe osoby do ratusza z zupełnie innym spojrzeniem na to wszystko i powiedzą, a co oni tam sobie wymyślili, robimy to teraz po swojemu.
I to jest właśnie dramat kontynuacji rozwiązań inżynierskich przez polityków. Obliczenia, prognozy ruchu,
no w tej
modele ruchu.
Zdążył się pan przekonać, tak, że politycy znają się na wszystkim.
Tak, to jest po prostu dramatyczne, to podważanie kolejnych uchwaleń. Załóżmy, jeśli chodzi o komunikację, rozwój, o strefy gospodarcze, te rzeczy wynikają z obliczeń, z obciążeń, z rozwoju miasta, tak? To są, niech nad tym usiądą inżynierowie, planiści, urbaniści, drogowcy, budowlańcy i te rozwiązania zaprojektują. I to jest,
ale wie pan, że nawet jak politycy wchodzą w to... Ale to nie tylko politycy, albo jak polityka generalnie wchodzi w to wszystko, to robi się nieco zamieszanie, bo zawsze można powiedzieć, że ten planista to jest byle jakim planistą, ten architekt to się w ogóle na niczym nie zna, bo to co on projektuje, to się nikomu nie podoba. No, i tak dalej, wie pan, kontestować można każdą postawę.
Też ktoś mówi, że, no jeden z radnych mówi, że prawoskręt przy Batorego, tak, to sen architekta. To architekci nie projektują.
Ja tam tędy jeżdżę, ronda, on nie przeszkadza.
Tylko drogowcy. No więc cały czas się rozmijamy. Cały czas nie wiemy, kto to jest urbanista, kto to jest drogowiec. No to mówię, to nie zostawmy to profesjonalistom, tylko pozwólmy, zabezpieczmy pieniądze w budżecie miasta, są te pieniądze, aby te dokumenty opracować. No i tak jak wspomniałem, ta droga przez park czy aglomeracyjna, to kiedyś zaprojektowali
ja
specjaliści
panu,
że dzisiaj realizujemy.
Że ja wolę, kiedy mieszkańcy...
Oczywiście wracając z tego ronda, to jest błąd, ale to Urząd Miasta to przyjął to rozwiązanie projektowe, bo można było to zakwestionować, ten prawoskręt, i można było wymagać od projektanta dostosowania do funkcji tego...
Niewykluczone, że on będzie docelowo będzie zmieniany. Ale, kończąc myśl, powiem panu, że ja wolę, jak mieszkańcy na przykład wypowiadają się w kwestiach nie tego, jak dane rozwiązanie, czy komunikacyjne, czy architektoniczne powinno wyglądać, ale mają możliwość wpływu ostatecznie na to. Widzę przykład kładki nad ulicą Sienkiewicza-Korzuchowska, która no, wróci. Był tam kiedyś ten mostek kolejowy rozebrany, za moment będzie tam kładka, która pozwoli na to, żeby zielona strzała była zieloną strzałą. Robert Górski i Stowarzyszenie Rowerem do Przodu apelują w internecie. Macie dwa warianty do wyboru. Chcecie zielono-szary, czy z elementami czerwonymi i taką kładkę. I w porządku. I niech tutaj się ktoś wypowie, bo to jest rzecz detaliczna, nie mająca wpływu specjalnie na przepustowość i konstrukcję, ale niech specjaliści to projektują.
I też z strony dobry marketing, bo jednak jest pokazane te rozwiązania komunikacyjne. Tak,
bardzo
poprzez
dobrze.
Nawet udział mieszkańców w tej kolorystyce, czy w jakichś dodatkowych takich elementach właśnie, pokazujemy to, że podejmujemy decyzję jako Rada Miasta, generujemy te pieniądze. Oczywiście zawsze będę mówić, że to jest olbrzymia współpraca z Urzędem Marszałkowskim, wszystkie kryteria, konkursy i pozyskiwanie funduszy europejskich odbywa się przez Urząd Marszałkowski, miasto aplikuje.
A potem i tak może być tak na sam koniec, że
te dwie jednostki w tym partycypują.
Że dostajecie od wielu osób po głowie i to wszyscy, jako ludzie, którzy rządzą Zieloną Górą. A propos dzisiaj w Gazecie Lubuskiej artykuł dotyczący potężnej wycinki, która ma się dokonać w Dolinie Gęśnika przy okazji rewitalizacji. Pod spodem post architekta odpowiedzialnego za to, pana Gołębiowskiego, który no, pewnie podniosło mu się ciśnienie, jak przeczytał ten artykuł, co można wyczytać w tym tekście, który on tam publikuje i mówi, że najpierw poustalał to ze wszystkimi osobami, a teraz czuje się oszukany, bo to, co ustalili i będzie teraz wprowadzone w życie, jest przez tamte same osoby, które to ustalały, kontestowane. No widzi pan, można.
No to trudno mi się odnieść, bo widziałem te informacje o wycince drzew. Ja myślę, że teraz na przyszłość, konsultując tą rewitalizację, bo to jest akurat rewitalizacja, bo w większości jest udostępnianie zasobów przyrodniczych, na przykład Park Sowińskiego czy Zatonie, to są zupełnie inne działania Unii Europejskiej. Tu też powinniśmy precyzyjnie mówić, co to jest rewitalizacja, to jest udostępnianie zasobów przyrodniczych, czyli otwieranie parków, na przykład tak jak było przy Salomei, to było udostępnianie, czyli ścieżka, edukacja, informacja o...
Dolina Gęśnika to też tak naprawdę udostępnianie, bo tam w większości
to jest rewitalizacja,
tak?
Nadanie rewitalizacja, nowej funkcji, ale... rekreacji, odpoczynku, sportu z wykorzystaniem no, tych uwarunkowań zielonych. No i tutaj projektant musi to uzasadnić, tą wycinkę, czy to są samosiejki, czy to są...
uzasadnił,
tak, i chyba jednego punktu należało dodać przy konsultacjach, z czym się wiąże ingerencja tej rewitalizacji i ile będzie tego drzewostanu do...
A że temat jest,
to należało tylko
jest
dodać
nośny,
wtedy.
To widać, jak czyta się to, co ludzie publikują w internecie. Często wystarczy napisać, że oto gdzieś tam wycinają drzewa. Ludziom z poziomu komputera nie chce się pojechać w to miejsce i sprawdzić, czy tak się rzeczywiście dzieje, ale...
Tak,
sama niesie,
projektant, jak się obrzyd, to jest dobra droga.
No oczywiście. Marcin Babierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.